Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Górski, radny klubu Zielona Razem, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
I dodatkowo prezes stowarzyszenia Rowerem do Przodu, to się nic nie zmieniło?
Nie zmieniło się.
To o rowerach sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. Zaczniemy od tego, jakie kolory lubią zielonogórzanie. Zielony.
No właśnie, okazuje się, że kładka przy ulicy Sikorskiego, w tym miejscu, gdzie kiedyś się przebiegał wiadukt kolejowy, będzie koloru zielonego.
Tak zdecydowali mieszkańcy.
87% głosów na Facebooku.
Ale i jedna, i druga, powiem szczerze. Mi osobiście bardziej odpowiadał ten drugi projekt, natomiast nie ma to większego znaczenia, bo jedna i druga prezentuje się całkiem nieźle, jeśli zestawić to z archiwalnymi zdjęciami, jak wyglądał tamten wiadukt, który no, w którymś momencie zaczął straszyć, tak? I był niebezpieczny, to, co ma powstać teraz, to powiedziałbym szczyt elegancki.
Tak, no wiadukt był taką techniczną, prostą konstrukcją, taki był toporny. Pewnie w końcowym okresie swojego istnienia no, faktycznie straszył już tej części miasta, bo przerzewiały, był dziurawy i utrudniał komunikację dużych ciężarówek, które obsługiwały hurtownię przy ulicy Kożuchowskiej. No ta nowa konstrukcja to będzie lekka konstrukcja stalowa, to będzie taki łuk, do którego ta właściwa kładka będzie podwieszona na linach szerokości ponad 4 metrów, tam będzie 1,5 metra dla pieszych, 2,5 metra dla rowerzystów, będą takie łukowe balustrady w kolorze szarym właśnie, bo taki kolor też jako drugi został do tej kładki wybrany. No i myślę, że gdzieś tam do końca wakacji ta konstrukcja będzie już gotowa i będzie służyła mieszkańcom.
Wiele osób zastanawia się, czy zniknie ta śluza, która jest w tej chwili. Jedni twierdzą, że to spowalnia, czy na ulicy...
To nie jest śluza rowerowa.
Nie ma znaczenia. Ten przejazd rowerowy, który tam został stworzony, czy on zniknie, skoro będzie kładka, czy
na... No zobaczymy. On robi tam dobrą robotę wbrew pozorom, bo na tej ulicy nie ma już stłuczek, nie ma żadnych wypadków.
No,
co ciekawe, piesi, bo to jest wyniesiony przejazd rowerowy. 10 metrów dalej jest przejście dla pieszych. Piesi rzadko korzystają z tego przejścia dla pieszych i czują się bezpiecznie na tym wyniesionym przejeździe rowerowym. Tam ponadto łatwiej skręcić, jadąc od ulicy Kożuchowskiej, skręcić w lewo w ulicę jednokierunkową Fabryczną samochodem, bo po prostu kierowcy, którzy jadą od centrum miasta w kierunku Jędrzychowa, muszą zwolnić przed tym wyniesionym przejazdem i po prostu puszczają tych, którzy chcą skręcić w lewo, czego wcześniej nie było, no bo tam były dużo większe prędkości. Myślę, że też okoliczni mieszkańcy są zadowoleni, bo tam jest po prostu teraz ciszej. Wcześniej było głośno, bo samochody pędziły. W tej chwili, kiedy jest ten przejazd wyniesiony, no na pewno tam jest dużo mniej hałasu. No na pewno trzeba zwolnić, tak? No, ale w wielu innych częściach miasta musimy zwolnić, no bo powoli kończymy ten taki priorytet dla samochodów osobowych, tak? Miasto jest dla ludzi, jest dla mieszkańców i też piesi, rowerzyści.
Zawsze jest tak, że kierowcom nie będzie się to podobało, tak? Ja już się nasłuchałem wielu różnych historii na temat tego właśnie przejazdu dla rowerów. No, byli tacy, którzy mówili, że jest on skandaliczny, bo mają niskie zawieszenie w samochodzie i oni tam sobie mogą krzywdę zrobić w pojeździe i tak dalej, i tak dalej. No zawsze pojawiają się...
No ja też miałem samochód z niskim zawieszeniem, jakoś tam powoli przejeżdżałem, dało się przejechać, wszystko było zgodnie z przepisami zrobione. Wiadomo, no jak ktoś obniża sobie samochód do 3 cm nad poziom jezdni, to musi się liczyć z utrudnieniami, ale to nie jest samochód, który jest dostosowany do warunków miejskich. Można w dziurę równie dobrze wpaść gdzieś na jakiejś bocznej ulicy i sobie większą krzywdę zrobić, tak?
Dzięki tej kładce, która powstanie, będziemy mieli no, dużo lepiej skomunikowaną zieloną strzałę. Tego się nie da ukryć. Będzie no, jeszcze szybsza do przejechania dla rowerzystów.
No, cała zielona strzała będzie skończona.
Cała zielona strzała będzie dokończona. Jeśli do tego dodamy te ścieżki rowerowe, które chociażby powstają w tej chwili na Jędrzychowie, tam tych ścieżek nie było w tej chwili.
Na Jędrzychowie to też jest zielona strzała.
Wszystko jasne. Dobrą sprawę, zaraz możemy dojść do wniosku, że ta ścieżka, która idzie przez miasto, to jest jedna wielka zielona.
Sens jest taki, żeby te drogi dla rowerów, które budujemy teraz na północy miasta, czyli do mostu w Cigacicach i te, które są na południu, które łączą tam Racule, Dżonków, Kiełpin, Zatonie, Marzęcin, Ochlę, to żeby z południa można było przejechać na północ i do tego potrzebujemy zielonej strzały, czyli musimy przejechać przez ulicę Nowojędrzychowską, musimy przejechać przez Waszczyka, przekroczyć ulicę Kożuchowską tymi już istniejącymi drogami dla rowerów, dojechać tutaj właśnie w okolice 3 Elo przy ulicy Piwnej. Tam też droga dla rowerów w tym roku właśnie powstanie między ulicą Piwną a Kukułczą. dalej tam jedziemy przez ulicę Ogrodową, jest zielona strzała, która biegnie.
W tym roku będziemy mieli zamknięty temat?
Tak, tak, bo on, ten odcinek od wiaduktu, sam wiadukt nad Wojska Polskiego, tam w okolicach Narodowego Banku Polskiego też będzie wyremontowany. Tam już trwa budowa drogi dla rowerów, potem na sypie w kierunku ulicy Zjednoczenia. Wzdłuż od ulicy Zjednoczenia do Dąbrowskiego, do Dworcowej powstaje ulica Aglomeracyjna, przy której też jest tworzona droga dla rowerów. Dalej sama ulica Dworcowa też jest w remoncie. Wszystko, co jest na terenie PKP też będzie przebudowane. Będzie wydłużony tunel pod torami, żeby można było przejść na drugą stronę. Wzdłuż ulicy Towarowej przy Złotym Rogu też będzie droga dla rowerów, która połączy się z drogą dla rowerów przy ulicy Sulechowskiej.
Czyli właściwie będziemy mogli już włożyć między bajki temat taki, jaki jeszcze chwilę temu funkcjonował w naszym mieście, że to jedziemy sobie ścieżką rowerową i nagle schody, tak?
No tak.
Albo lampa.
Były takie przypadki, tak, oczywiście, ale udało się pozyskać te dofinansowanie unijne. W tym roku zbudujemy około 400 km dróg dla rowerów za 36 milionów złotych, z czego tylko 15% będzie pochodziło z podatków mieszkańców Zielona Góra, bo 85% pochodzi ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
I wszystkie te ścieżki będą już asfaltowe, jednolite?
Czy... Tak, wszystkie oprócz tej, która będzie przebiegała przez środek Zawady, tam będzie kostka podbrukowa bez fazy, a cała reszta będzie zbudowana z asfaltu.
No i kolejny krok to wypożyczalnia rowerów. Uda się też, że w tym mieście stanie?
Gorąco w to wierzę. 22 marca otwieram oferty. Poprawiliśmy specyfikację, przyszło prawie 100 pytań od firm, które takie wypożyczalnie tworzą.
Jest zainteresowanie.
No, zainteresowanie jest ogromne. Jest kilka firm, które chcą tą wypożyczalnię w Zielonej Górze stworzyć. No, jest to skomplikowany problem, bo to nie jest taka inwestycja budowlana, nie jest to inwestycja drogowa. Jest coś bardzo nietypowego, dlatego jest dużo pytań, bo to jest każdy szczegół jest ważny, żeby to wszystko dobrze wycenić. No mam nadzieję, że jeżeli dobrze pójdzie, to gdzieś na końcu sierpnia, może na początku września, to wypożyczalnia ruszy. No.
A mamy potentatów na rynku w Polsce, którzy się specjalizują w tego rodzaju wypożyczalniach?
Tak, bo no, wypożyczalnie to nie jest temat nowy. My specjalnie opóźnialiśmy o ogłaszanie przetargów na wypożyczalnie, znaczy rok otworzenia tej wypożyczalni, po to, żeby nauczyć się na błędach innych miast, żeby nie eksperymentować sobie za pieniądze zielonych.
To zwłaszcza, że nie wszędzie się udawało zrobić to idealnie. Tak.
A już myślę, że są już takie modele wypracowane, że tych kontrowersji już jest mało, że to w miarę sprawnie funkcjonuje. Niektórym Wrocław ogłasza kolejny już przetarg, kolejną edycję jak wypożyczalni rowerów. No jest kilka firm, które takie wypożyczalnie tworzą i one wiemy, że one są zainteresowane tym, żeby w Zielonej Górze też taką wypożyczalnię stworzyć, żeby było 360 rowerów, 36 stacji, żeby można było to w przyszłości rozbudowywać.
I założenie będzie proste. Wsiadam na stacji X, dojeżdżam do stacji Y i mogę tam rower zostawić.
Tak, na dowolnej stacji będzie można rower. Jeżeli wypożyczam na pierwszej stacji, to na pozostałych 35 można.
A wiadomo mniej więcej, jak to się wycenia? Gdyby spojrzeć, pewnie nie wiemy w 100%.
Do 20 minut. Do 20 minut jest bezpłatnie, od tej 21 minuty do 60 jest 2 zł i za każdą kolejną godzinę są 4 zł. Z tym, że no wiemy z doświadczeń innych miast, że tam ponad 90% wypożyczeń zamyka się w tych bezpłatnych 20 minutach, czyli będzie można.
No to normalne, wie pan,
po mieście
będą
bezpłatnie.
Próbowali robić tak, żeby się mieścić w tych 20
minutach. No to nawet można zrobić tak, że jadąc na przykład z osiedla Leśnego na osiedle Pomorskie, można gdzieś na deptaku rower
odstawić
i pobrać ten sam czy inny jeszcze raz, żeby wystartować tymczasem od początku i to jest normalna praktyka, nie jest nic oburzającego, to tak funkcjonuje też w innych miastach, także robimy to po to głównie, żeby nie po to, żeby mieć wypożyczalnię, tylko po to, żeby mieszkańcy Zielonej Góry mieli alternatywę, żeby nie musieli korzystać z samochodu, tylko mogli przesiąść się na rower, tak? A no, myślę, no, że z czasem...
Nawet dzisiaj przyjechał rowerem, ale są tacy, którzy no, raczej skupiają się na tym, że na rower wsiadam, jak jest naprawdę ciepło, tak?
Ja myślę, że to będzie tak, jak w innych miastach. No, przecież Zielona Góra niczym nie różnią się od mieszkańców Warszawy, czy Wrocławia, czy Poznania. To będzie tak, że jeżeli w taką pogodę jak dzisiaj, która może się wydawać niesprzyjająca do jazdy rowerem, jeżeli tak, ktoś taki rower wypożyczy właśnie w takich warunkach atmosferycznych i takim rowerem miejskim sobie troszeczkę pojeździ, to może czasem przekonać się do tego, żeby kupić własny rower i z tego roweru korzystać na co dzień, tak?
A te stacje i rowery są jakoś specjalnie konstruowane? One są w cudzysłowie idiotoodporne? Bo wiadomym jest, że no taki, którzy się będą nudzić gdzieś
To nie jest duży problem.
Wieczorową porą?
Nie. To wszyscy się tego boją, że będą dewastacje, że będą kradzieże i tak dalej. Jak pokazują przykłady innych miast, to nie jest duży problem. To są naprawdę jakieś tam promile, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego systemu. Oczywiście zdarzają się akty wandalizmu, no ale to tak tak? Jak ktoś wyżyje się na ławce czy na znaku drogowym, to podobnie nie może zrobić z rowerem. Rowery są idioto, hamo i wandalo odporne. To są nietypowe konstrukcje, jeżeli chodzi o to, o serwis, tak? Żeby zniechęcić do kradzieży, to są stosowane specjalne śruby, różne inne końcówki. Chodzi o to, że części w takim rowerze nie pasują do innych rowerów. Także no, nie można sobie wymontować koła i wsadzić go do innego roweru, bo to koło nie będzie pasowało, tak?
Aha, czyli bardzo sprytne rozwiązania. Jak pan patrzy na te rowery, które się pojawiają w niektórych miastach, które dodatkowo mają silniki elektryczne? Bo to się no, też staje coraz bardziej popularne, tak?
No, to jest fajne, wygodne, oczywiście, tylko w tej chwili jest kilka razy droższe i myślę, że nas na to jeszcze nie stać. W Polsce tylko Warszawa ma część rowerów elektrycznych, ale to jest tylko kilka stacji i też zasady są takie, że tylko między tymi stacjami można konkretnymi
te rowery
pożyczać.
Tak,
i można sobie na dowolnej stacji oddać, bo to są potężne koszty, jeżeli chodzi o dociągnięcie prądu do każdej stacji. Myślę, że to w przyszłości będzie funkcjonowało, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby ta technologia była tańsza, tak? No, dzisiaj taki rower bez wspomagania elektrycznego w takiej wypożyczalni rowerów kosztuje tam około 1,5-2,5 tysiąca złotych, w zależności od firmy, która go dostarcza, a taki rower z możliwością wspomagania elektrycznego, bo to nie jest tak, że on sam jedzie, tak? Pedałujemy, a tylko jest wspomaganie do 25 km na godzinę, do takiej prędkości jest uaktywnia się wspomaganie. Rowery są kilka razy droższe, tak? No, mimo wszystko ta technologia, te akumulatory są jeszcze cały czas drogie po prostu, tak? Ale myślę, że no tak jak wszystko w elektronice, w motoryzacji z czasem powszechnieje.
Testujemy na autobusach. Na
tak, powszechnieje i tanieje, tak? Więc może za parę lat spróbujemy część rowerów wprowadzić elektryczne, a może będzie taka technologia, że wszystkie rowery będą wspomaganiem elektrycznym. Co ciekawe, zmieniliśmy specyfikację na wypożyczalni i w tych 360 rowerach 10 rowerów będzie typu cargo, czyli takiego familijnego. To są takie rowery trzykołowe. Dwa koła są z przodu, pomiędzy nimi jest taka skrzynia, do których można zapakować czwórkę dzieci, no, są takie sieciska z pasami i 10 rowerów jeszcze typu tandem, że można było sobie przynajmniej w dwójkę, może ktoś się z producentów dostarczy.
Kiedyś marzenie
taki tandem, dlaczego?
Wielu osób, tak, żeby przejechać się na tandemie, kiedy dawno temu pierwsze się takie pojawiały gdzieś w naszym kraju. To teraz na kontrowersyjną ścieżkę, która powstaje. Jedziemy na Ochle. Pan już pewnie powiedział wszystko, co można było powiedzieć na ten temat. Temat żywy, jednych interesujący bardzo mocno, ze względu chociażby na to, że chcą się poruszać ścieżką rowerową, która będzie budowana i odpowiada im taka formuła, jaka została przyjęta, ale są też tacy, którzy mówią, ścieżka absolutnie w lesie, i tak dalej, i tak dalej. Już nie chodzi o to, czy będzie się tą ścieżką jeździć po zmroku, czy się nie będzie jeździć po zmroku, bo przyjmijmy, że to jest tam jakiś margines tego wszystkiego, natomiast ścieżka powstaje. Jak pan patrzy na ten cały szum, który...
Znaczy tak, zwykle kilka osób, które w większości nie mieszkają w Zielonej Górze, próbuje robić zadymę, to są dyżurni protestujący. Ja się długo zastanawiałem przy tym projekcie rowerowym, który tworzymy tak naprawdę od 4 lat, bo w 2014 roku obiecaliśmy, że te drogi dla rowerów powstaną za pieniądze unijne. 4 lata przygotowania dokumentacji.
To nie jest taka prosta sprawa.
No tak, nie, no, najpierw koncepcja, tak? Potem przetargi, potem projekty wykonawcze, konsultacje, uzgodnienia z lasami państwowymi, uzgodnienia z mieszkańcami, ze Stowarzyszeniem Rowerem do Przodu. Ogromna praca urzędników, którzy się mocno zaangażowali, żeby te drogi dla rowerów były przyjazne i bezpieczne dla rowerzystów, żeby rowerzyści chcieli z nich korzystać. I tak sobie myślałem, do czego tutaj przeciwnicy prezydenta klubu Zielona Razem, do czego oni będą się mogli przyczepić? No i znaleźli powód, tak? No nie można się przyczepić, że drogi dla rowerów będą źle wytyczone, jeżeli chodzi o
no
komunikację. Technologii nie można zakwestionować. No, to są naprawdę drogi rowerowe budowane w standardzie zachodnioeuropejskim. Nie ma się do czego przyczepić. No to przyczepili się, żeby tam wycinane drzewa. Tylko i twierdzą te osoby jeszcze, które nigdy tak naprawdę tematyką rowerową się nie zajmowały, że na zachodzie buduje się drogi dla rowerów w lesie. No bzdura to jest. Proszę pojechać sobie do Niemiec. Proszę pojechać sobie do Danii, do Holandii i zobaczyć. Drogi dla rowerów powstają wzdłuż ulic, po prostu wzdłuż głównych dróg, tak? Nie jest pewne, że one są gdzieś w oddaleniu budowane. To jest bzdura. No, proszę pojechać sobie w okolice Kotbu, zobaczyć, gdzie te drogi dla rowerów powstają, jak między wioskami są budowane, jak w innej części naszego województwa, tak? Między Babim Mostem, no, Nowym Kramskim, Kolesinem, Janowcem.
To odpowiada, to jest tak, drzewo drzewem, to jest jedna rzecz, a kolejna to jest oczywiście, no przecież w upale będziemy musieli jeździć po tej ścieżce rowerowej, która jest odsłonięta, co oznacza, że już nam się nie chce wsiadać. Ale mnie, rower, bo,
to jest nieprawda. To nie jest prawda, bo nie wycinamy
całego. Będziemy wdychać spalinę.
Nie wycinamy całego lasu dookoła. Ten cień będzie oczywiście. Jest jedna bardzo ważna sprawa. Są uzgodnienia z nadleśnictwem Przydo, które odpowiada tutaj za lasy w okolicy, w tej części Zielonej Góry. I są jeszcze wytyczne ramowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odnośnie budowy dróg dla rowerów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ma takie standardy i mówi tak, że jeżeli droga dla rowerów jest budowana do 10 metrów od jezdni, to może być budowana w technologii asfaltowej, można stosować obrze betonowe. I to jest to, co my robimy, bo my chcemy zbudować te drogi dla rowerów, żeby nam służyły 30-40 lat bez remontu, tak? I dlatego na taką technologię droższą, ale dużo trwalszą, zdecydowaliśmy się, tak? I zgodnie z ich standardem, który określany jest standardem komunikacyjnym premium, te drogi dla rowerów budujemy nie dalej niż 10 metrów od jezdni, tak? I na funkcję komunikacyjną mamy 85% dofinansowania unijnego, tak? Czyli wykładamy tylko 15% po swojej stronie. Oczywiście lasy państwowe dopuszczają budowę w głębi lasu drogi dla rowerów, ale to już nie jest funkcja stricte komunikacyjna, tylko rekreacyjna, tak?
I tam no, takich ścieżek w głębi lasu mamy mnóstwo.
Tak, ale w głębi lasu nie można już budować w technologii asfaltowej, tam muszą być te takie skruszywa na wierzchnie. I to, co pan powiedział, wokół lasów piastowskich, w lasach tutaj na wzgórzach piastowskich, takich dróg dla rowerów w ostatnich latach powstało mnóstwo. Te, które powstawały 10 lat temu, dzisiaj już nie istnieją, bo się rozpłynęły, bo zostały rozjeżdżone przez ciężki sprzęt lasów państwowych i tak dalej. Tak dalej. No, oczywiście, to jest normalne, nie można mieć do nikogo pretensji. To jest technologia nietrwała. Czyli to, co zainwestowaliśmy 10-15 lat temu, już dzisiaj nie istnieje, a w to poszły też miliony złotych, tak? I jest jeszcze kolejny argument, tak? Bo jedno, że budujemy coś trwalszego, ale przy drodze, a nie coś nietrwałego w głębi lasu, to jeszcze ten odcinek lasu, który jest między drogą dla rowerów a jezdnią, za to musielibyśmy ponieść taką opłatę, która nazywa się wyłączenie z produkcji leśnej.
To kosztuje
około 200 tysięcy złotych za metr. No na każdym kilometrze takiej drogi dla rowerów 5 metrów takiego pasa to jest 100 tysięcy złotych. Jeżeli mieścimy się w 5 metrach od jezdni, a to w większości przypadków taki warunek spełniamy, to płacimy 100 tysięcy za kilometr, tak? Do lasów państwowych. Idzie taki podatek, nie ma tych pieniędzy. Lasy państwowe wrzucają sobie to do ogólnego budżetu, poszło na cały kraj, tak? A jeżeli zbudujemy tą drogę tak, jak chcą ci dyżurujący, protestujący, chcą zbudować gdzieś tam powyżej 15 metra, to płacimy za te 15 metrów plus 5, czyli płacimy 4 razy więcej. Czyli zamiast 100 tysięcy na kilometrze płacimy 400 tysięcy. Jeżeli, tak jak mniej więcej tam pamiętam, jest też około 16 kilometrów dróg dla rowerów, które powstaną na skraju lasu, no to musielibyśmy zapłacić ponad 4 miliony więcej. I nie dostalibyśmy jeszcze dofinansowania unijnego.
Ale wie pan, no są tacy, którzy powiedzą, a co nas to obchodzi, róbcie to drożej, tak żeby było dobrze nam wszystkim.
No, bo takie drożej, no to jeżeli byłoby drożej, no to tą samą ilość kilometrów, czyli te 40 kilometrów dróg dla rowerów, mniej, tak? Moglibyśmy zbudować za 40% własnych pieniędzy, a budujemy je za 5 milionów 400 tysięcy.
No i to
czyli
jest
zbudowalibyśmy jedną drogę dla rowerów, a nie 8, tak jak budujemy teraz.
Inna
tak?
sprawa, że utrzymanie takiej ścieżki rowerowej, która jest bliżej ulicy, jest zdecydowanie lepsze. Wystarczy spróbować przejechać się drogą przez las. W kierunku Ochli, na przykład od ulicy Botanicznej. Te stare asfaltowe drogi, które tam z jednej strony się jeszcze nadają do czegokolwiek. Rowerem jeszcze można tam przejechać latem, kiedy tego igliwia sypie się mnóstwo. Ale ja powiem panu, że ja tam jeżdżę na przykład na rolkach po tym asfalcie. No i na rolkach, jest nieposprzątane,
ciężko,
to jest
lekkie szaleństwo. Jak się sypie z dwóch stron na taką ścieżkę, to trzeba ją regularnie czyścić, no to są koszty, tak? No co mam mówić, pan, no, ja uważam, że tak, że w tej kwestii tych argumentów merytorycznych po naszej stronie jest dużo, dużo więcej. Oczywiście dochodzą jeszcze kwestie bezpieczeństwa, bo jeżeli ktoś zasłabnia takie drogi dla rowerów, a to się zdarza, to ktoś go zauważy przejeżdżając samochodem, tak? Jeżeli to będzie w głębi lasu, no to jeżeli będzie to wieczorną porą, to może ktoś kogoś dopiero martwego znajdziemy rano, tak? Oczywiście tutaj niektórzy twierdzą, że to nie jest prawda, ale też rozmawiałem z wieloma kobietami, rozmawiałem z moją żoną, z moją siostrą. Żadna z tych kobiet, z którymi rozmawiałem, nie odważyłaby się wjechać rowerem po zmierzchu do lasu, tak? No bo no po prostu jest to niebezpieczne.
Ale
tak?
To średnio przyjemne jest jeździć nocą po lesie, tak? Przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy to jakaś forma takiej ekstremalnej rekreacji miałaby być, czy do czego to w ogóle przyrównać. Nie wiem, może pan jeździ nocą po lesie, mi nie przyszłoby do głowy, żeby wyciągnąć rower i pojechać nocą sobie pojeździć po lesie.
Nie wiem, dla mnie ten cały protest odnośnie wycinki tych drzew to jest tylko, ma podłoże czysto polityczne. To jest próba zaszkodzenia prezydentowi i wszystkim ludziom, którzy przy tej inwestycji robią coś dobrego. Nie jest na rękę to przeciwnikom politycznym, że w tym roku podwoimy ilość kilometrów dróg dla rowerów w mieście, że w końcu te drogi dla rowerów będą spójne.
Wie pan, idąc tym tropem, można byłoby powiedzieć, że właściwie każda inwestycja jest mniej lub bardziej oprotestowywana w mieście, bo za każdym razem zdarzy się tak, że zostanie wycięte jakieś drzewo, widę drzewo na placu przy Filharmonii, tak żeby mogła powstać scena letnia. I oczywiście są tacy, którzy mówią, a po co zostało to drzewo wycięte? Przecież powinno stać przy tej scenie, a ludzie obserwowaliby koncert nieco inaczej. I tak dalej, i tak dalej. No jeśli posłuchać, poczytać, co mówi się właściwie o wszystkich inwestycjach, które są w Zielonej Górze, to można powiedzieć, że one są komuś nie w smak.
No, zdaję pan sobie sprawę, ile drzew wycięto na łączniku między trasą północną, między węzłem na S3, a osiedlem pomorskim?
No to są dziesiątki tysięcy...
40 tysięcy drzew.
Tak.
Nie było żadnego protestu.
Wie pan, bo...
A dlaczego nie było protestu?
Bo to jest bardziej skomplikowany temat. Po pierwsze, jeśli mówimy o wycinkach pod trasy szybkiego ruchu, to gdybyśmy policzyli drzewa, które zostały wycięte przy okazji budowy drugiego pasa,
drugiej jezdni S3,
z Zielonej Góry do Sulechowa, to pewnie byłyby setki tysięcy.
To są kilometry kwadratowe.
To są kilometry
na naszym odcinku.
Ale wie pan, no, o tym się nie mówi, bo każdemu z nas całkiem przyjemnie jedzie się bezpieczną drogą i mówimy, o, w końcu można było coś zrobić. Natomiast jeśli to już jest w granicach lasu i jeśli można znaleźć Kubickiego, Górskiego, Nowaka, odpowiedzialnego personalnie za każdą gałąź i drzewo, to jest łatwiej.
No, pewnie ma pan rację, no, ale tak jak mówię, no, cały ten protest ma podłoże polityczne.
Myśli pan, że ktoś wie, kto pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy w innych firmach? To są najczęściej bardzo enigmatyczne postaci dla przeciętnego człowieka, bo są to firmy, z którymi się na co dzień nie spotykamy i nie identyfikujemy.
No tak, bo więc trudniej jest ta inwestycja krytykować. Jest zbudowana w partnerstwie, tak? Jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jest miasto, tak? Gdzie tam Generalna Dyrekcja wiezie taką główną rolę. I tak jak pan mówi, no chyba tam jest zbyt wielu urzędników i zbyt mało znanych urzędników, żeby można było
nie
personalnie...
Ja nie przypominam sobie właśnie jakich głosów, żeby ktoś wymienił z imienia i nazwiska dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i oskarżał go o to, że demoluje krajobraz naturalny w naszym mieście.
No tak, tym bardziej, że to jest teraz osoba chyba związana politycznie z Prawami i Sprawiedliwości, tak? Ale to nie o to chodzi. No ale na przykład no, redaktor Rzeczkowski no, już nie zaatakuje kogoś z PiS-u, no bo przecież on promuje PiS w Radiu Zielona Góra, a nie atakuje.
Ale tak? Wie pan, przy okazji drzew jest dokładnie taka sama sytuacja z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Bo ja też nie słyszę głosów podnoszonych przez jakieś bliżej określone...
No tak, bo też dyrektor też jest z PiS-u.
A to też nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo wieloletni dyrektor Lasów Państwowych nie miał nic wspólnego z
tym. Ale nowy dyrektor jest przez PiS powołany.
Nowy jest, wszystko w porządku, liczmy na to, że jest to fachowiec. Natomiast nikt nie krytykuje bezpośrednio.
No bo to nie.
Osób.
No tak, bo merytorycznie, no bo merytorycznie nie można ich krytykować, bo po prostu jest wszystko robione zgodnie z prawem i jest to logiczne działanie.
Jak pan
tak,
wejdzie
no.
na Wzgórza Piastowskie i widzi, że zniknęły całe połacie lasu, to kto jest winny?
No prezydent Kubicki.
No wiadomo, mimo że on nie ma z tym nic wspólnego kompletnie i,
no, lasy
i
państwowe,
nawet nie wie, że tam się
lasy
takie rzeczy
państwowe
dzieje.
Prowadzą tam normalną gospodarkę leśną, wycinają kolejne hektary i zaraz na tym miejscu sadzą nowy las, no ale jak ktoś idzie, no to i posłucha mediów takich właśnie sprzyjających Prawo i Sprawiedliwości, no to usłyszy, że to jest wina Kubickiego, tak?
Tak
prezydent Kubicki wycina wszystkie drzewa. No tak, myślę, no chyba no, co oni mają innego do zaproponowania oprócz tego, że protestują, tak? No protestują przeciwko wycince drzew. No, żadnych swoich pomysłów ciekawych nie mają. Dokonań też nie, bo przez całą kadencję zajmowali się tylko i wyłącznie krytykowaniem, a nie budowaniem czegokolwiek w naszym mieście. No więc myślę, że te im bliżej wyboru, to te ataki będą się nasilały, tak? A myślę, że wielu tych tak zwanych społeczników dyżurnych protestujących, no zobaczymy zaraz na listach wyborczych i pewnie wielu z nich na listach Prawa i Sprawiedliwości.
To z drugiej strony można powiedzieć, że no, żyjemy w wolnym kraju i nikt nikomu nie może odmówić tego, że ma ochotę angażować się w życie polityczne i startować w jakichś wyborach.
No oczywiście, tylko no wie pan, no po co, to się zapiszą już od razu do jakiejś partii i mówią, że są z tej partii, działają o otwarcie, a nie tak no, kombinują i robią sobie tutaj jakichś społeczników, osoby niezależne i tak dalej, które chwilę przed wyborami wpiszą się na listy partyjne. No,
a po tak co czy tak? Inaczej wszystkie ugrupowania polityczne i mniej polityczne, czym bliżej wyborów będą mówiły, że tu polityka się nie liczy, bo najważniejsza jest Zielona Góra jako miasto, a krawężnik, droga, inwestycja nie ma barw politycznych. Nasłuchał się pan już tego rodzaju frazesów pewnie w życiu wielu, ja też i podejrzewam, że dokładnie tak będzie i w tym roku.
No tak.
Robert Górski, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.